Witam serdecznie słuchaczy Radia Gdańsk, uczestników i gości trzeciego Forum Morskiego Radia Gdańsk. Ja nazywam się Piotr Kubiak, jestem dyrektorem do spraw programu i rozwoju rozgłośni i zanim zaproszę Państwa na, zapewniam, bardzo ciekawą debatę o energii z morza, chciałbym oddać głos prezesowi Radia Gdańsk Adamowi Chmielskiemu.
Dzień dobry Państwu, szanowny panie wojewodo, szanowny panie komendancie, szanowni panowie prezesi, szanowni panowie radni różnych szczebli, wszyscy szanowni goście, już po raz trzeci spotykamy się na Forum Morskim Radia Gdańsk. To spotkanie szeroko rozumianej branży morskiej. To czas i przestrzeń do debaty na tematy związane z morzem, z gospodarką, z rozwojem, z energetyką, z bezpieczeństwem. A to jest pewna forma kulminacji, kumulacji, dlatego że Radio Gdańsk taką przestrzeń do pogłębionej, merytorycznej debaty stwarza na co dzień na swojej antenie, poprzez swoją infrastrukturę, poprzez stronę internetową, w inny sposób. W ten sposób wypełniamy również misję społeczną, medium publicznego, medium działającego tutaj na Pomorzu, nad Bałtykiem, w Gdańsku, w Gdyni, w Słupsku. Tematyka morska to od wielu lat jedna z naszych najlepszych dziennikarskich specjalizacji i cieszymy się, że tak bardzo wielu wspaniałych partnerów z nami współpracuje na tym polu, również właśnie w ramach trzeciego Forum Morskiego Radia Gdańsk. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, chcę w sposób szczególny podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za objęcie naszego wydarzenia po raz kolejny honorowym patronatem. Chcę podziękować za list skierowany do nas przez pana premiera. To bardzo ważne, inspirujące słowa, które na pewno będą punktem odniesienia i inspiracją do dwudniowych debat na antenie Radia Gdańsk. Żeby nie przedłużać, ogłaszam otwarcie trzeciego Forum Morskiego Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za słowo wstępne pana prezesa i zaczniemy pierwszą debatę finału trzeciego Forum Morskiego Radia Gdańsk. Witam serdecznie gości, którzy przyjęli zaproszenie do tej pierwszej debaty, a są nimi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.
Witam.
Robert Nowicki, członek zarządu Orlen Neptun. Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu do spraw finansowych Polskiej Grupy Energetycznej.
Dzień dobry.
I widzimy na ekranie, który mamy w studiu, Łukasza Młynarkiewicza, pełniącego obowiązki prezesa zarządu Polskiej Elektrowni Jądrowe. Witamy, panie prezesie. Właśnie, morskie farmy wiatrowe, ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego polskiej gospodarki. Jak efektywnie połączyć ekologię z rozwojem przemysłowym, biorąc pod uwagę tak szczególne między innymi źródło czystej energii, jakim jest elektrownia atomowa. Elektrownie jądrowe mają powstać w Polsce, mają być stabilizatorem między innymi energetycznym właśnie OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Bez stabilnych źródeł energii energia z OZE no jednak mogłaby sprawiać naszym odbiorcom, czyli nam wszystkim, no troszeczkę problemów. Moglibyśmy, jednak ten brak stabilizacji mógłby powodować poważne problemy dla nas, dla odbiorców, konsumentów indywidualnych, jak również dla przemysłu, a nie można sobie zezwolić na to, żeby prądu w systemie elektroenergetycznym nie było, bo zaraz to na pewno wyjaśnią nasi eksperci, co to może znaczyć, a to mogłoby oznaczać naprawdę tragedię. Ale do tego na pewno tutaj wszyscy nasi eksperci, którzy są i będą i zarządzają tak naprawdę wielkimi projektami, nie dopuszczą. W połowie marca tego roku szwedzka aktywistka Greta Thunberg usunęła swój tweet sprzed 5 lat, w którym ostrzegała, że ludzkość ulegnie zagładzie, jeśli nie odejdzie od paliw kopalnych do 2023 roku. Z paliw kopalnych musimy korzystać i korzystamy. Pytanie, do kiedy będziemy tak naprawdę z nich musieli korzystać, ale też oczywiście jest taka kwestia, czy te paliwa kopalne są szkodliwe. No ale powstają nowe technologie, między innymi technologie wodorowe. Mamy wiatraki, mamy wiatr od morza, wiatr, z którego możemy skorzystać, który zmienia się w energię. Mamy tutaj właśnie przedstawicieli PKN Orlen i Polskiej Grupy Energetycznej, którzy czuwają nad tymi projektami, które za chwilę za chwilę przeistoczą się w coś, co faktycznie będzie widzialne. Mamy również pana prezesa Łukasza Młynarkiewicza, który czuwa nad tym i zaczął już program, oczywiście w porozumieniu z rządem. No to rząd zaczął i to rząd wyznaczył tą politykę energetyczną, gdzie widzi atom. Pan Łukasz Młynarkiewicz już działa. Nawet dzisiaj odbywa się spotkanie pracowników pana Łukasza Młynarkiewicza z samorządowcami województwa pomorskiego, ale o tym za chwilę. Panowie, pytanie pierwsze. W jakim punkcie jesteśmy dzisiaj jako Polska, żeby zmienić się i zmienić naszą energetykę w zieloną energetykę? I zaczniemy może od przedstawiciela PKN Orlen, bo ten projekt, no on się zmienia się, znaczy no już powstaje tak naprawdę, bo są działania podejmowane między innymi w gminie Choczewo, no i zaczynacie działać. Panie prezesie, króciutko, co, kiedy, jak i za ile? I kiedy będziemy mogli już mieć tą zieloną energię? I jakim, co będą mieli mieszkańcy, jak na tym mieszkańcy skorzystają, jak skorzysta na tym biznes, bo też są takie głosy, że polski biznes powinien na tym korzystać, a może być różnie, ale tu na pewno działania, które będziecie podejmować, będą miały wszystkie te aspekty, które są ważne dla nas tutaj, dla mieszkańców Pomorza. No będziecie rozważać wszystkie aspekty tych i wszystkie obszary działania tak, żeby one były korzystne dla nas i dla Polski. Prezes Robert Nowicki.
Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych, radiosłuchaczy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć i niech to wybrzmi, że kwestia związana z transformacją energetyczną to niezmienny priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. To dzięki podwalinom, które ja mam to szczęście, że mogłem obserwować od strony rządowej, teraz od strony biznesu, czyli tej wykonawczej. Te podwaliny, które zostały w poszczególnych ustawach albo w strategii, czyli polityce energetycznej państwa do 2040 roku, one mają zapewnić Polakom stabilizację, bezpieczeństwo i przede wszystkim możliwość korzystania z tych wszystkich instrumentów, które państwo jako państwo też w swojej roli opiekuńczej powinno oferować. Ostatnie lata, pandemia, później brutalny atak rosyjski na Ukrainę pokazał, że to myślenie, ta filozofia nas wszystkich była słuszna. Jeśli chodzi o tę kwestię związaną z odnawialnymi źródłami energetycznymi. Oczywiście są głosy, tutaj pan redaktor wspominał aktywistów, są różne głosy. Jest na tej scenie, gdzie każdy chce w pewien sposób wyrazić swoje idee co do pewnego sposobu realizacji czy też koegzystencji na naszej tutaj planecie. Trzeba powiedzieć, że transformacja energetyczna, którą zaplanowaliśmy, jest transformacją sprawiedliwą. Co to znaczy sprawiedliwą? To znaczy, że uwzględnia czynniki te ekonomiczne, jak i czynniki społeczno-środowiskowe. Bo nie da się, proszę Państwa, odejść nagle, jak to słyszymy, jak to opozycja chce, nagle od kwestii związanych z węglem, czy też z innymi paliwami kopalnymi. My jako Grupa Orlen podjęliśmy działania razem tutaj, zresztą nie tylko Grupa Orlen, bo cała domena tutaj, że tak powiem, Skarbu Państwa, również tutaj z kolegami z PGE, tę transformację na siebie przyjęliśmy. Do tego trzeba dołożyć Krajowy System Energetyczny, czyli PSE. Jeśli chodzi tutaj o ten lokalny aspekt, to zdajemy sobie sprawę, że każda inwestycja budzi pewną dyskusję. Ta dyskusja jest, czy to będzie przy offshore, czy przy SMR, czy przy dużym atomie, niewątpliwa. Jeśli chodzi o Łebę, czy też Choczewo, gdzie już te prace zaczęły się, niewątpliwie, patrząc na naszą inną spółkę, czyli Baltic Power, ta spółka jest wespół z Kanadyjczykami. Dlaczego z Kanadyjczykami? Dlatego, że to jest partner stabilny, bezpieczny, który ma już doświadczenie. My poprzez te kilka lat doświadczeń z Kanadyjczykami nabraliśmy kompetencje, które zaowocowały tym, że w ostatnim rankingu ministra infrastruktury Grupa Orlen dostała 5 lokalizacji. Także mamy dzisiaj sytuację taką, że dwa podmioty, które są podmiotami stabilnymi, które podmiotami bezpiecznymi, mam na myśli tutaj Orlen i PGE, mają obszary do działania. My dodatkowo budujemy port instalacyjny w Świnoujściu. Będzie to jeden z kilku najnowocześniejszych portów w basenie Morza Bałtyckiego.
Panie prezesie, tutaj pytanie takie, muszę się wtrącić, a dlaczego nie w Gdańsku?
No, jak wiemy, ten...
Gdańsk, że Gdynia była rozważana.
Jak wiemy, ta linia brzegowa nasza jest długa. My patrząc tutaj i dywersyfikując pewne aspekty, podjęliśmy decyzję o Świnoujściu jako tym pierwszym komponencie. Ale to jest nie jedyny komponent, który będzie realizowany. To są dodatkowe następne porty, porty serwisowe. To jest kwestia związana z całą infrastrukturą około offshore'ową. Także niewątpliwie zarówno województwo pomorskie, jak i zachodniopomorskie jest priorytetem na agendzie w całej grupie Orlen, nie tylko w tym offshore, bo to jest ważne. Dzisiaj już nie pytamy się czy, tylko kiedy.
To jeszcze za chwileczkę poruszymy tą kwestię finansów, bo ona, jak to się mówi, kasa musi się zgadzać u wszystkich i no te inwestycje to są potężne inwestycje. Również pana wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej zapytam o to, ile pieniędzy chce zostawić w naszym województwie, ale jeszcze wcześniej słowo do pana Łukasza Młynarkiewicza. Panie prezesie, króciutko, na jakim etapie budowy elektrowni jądrowej w Lubiatowie jesteśmy dzisiaj? Bo no, różne mamy informacje. Tak jak wspomniałem przed chwilą, dzisiaj jest takie spotkanie pana pracowników z samorządowcami w Urzędzie Marszałkowskim, zdaje się. Jeśli mam błędną informację, to pan prezes mnie na pewno poprawi. Ten proces inwestycyjny, na jakim jest etapie, czy rok 2033 to będzie ten rok, kiedy z elektrowni jądrowej popłynie prąd, czy energia elektryczna, mówiąc kolokwialnie prąd, czy może dojdzie do tego szybciej? A jeśli nie, to czy są jeszcze jakieś zagrożenia? Bo widzimy na przykład takie, są takie sygnały z Niemiec, gdzie ekolodzy niemieccy i poszczególnie niektóre landy sprzeciwiają się budowie elektrowni atomowych w Polsce. Pan prezes Młynarkiewicz.
Dziękuję. Tak, w ostatnich 12 miesiącach projekt inwestycyjny prowadzony przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe nabrał wyraźnego przyspieszenia. Tutaj prowadzimy swoje działania wieloobszarowo. Są to przede wszystkim cztery obszary. Obszar administracyjno-zezwoleniowy, obszar komercyjno-biznesowy, komunikacyjny oraz budowania kapitału ludzkiego. I teraz jeżeli chodzi o ten obszar administracyjno-zezwoleniowy, to dziś jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Liczymy, że jeszcze w tym roku dostaniemy tą decyzję. Kończymy konsultacje transgraniczne. Wspomniał tutaj pan redaktor o stronie niemieckiej. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że spółka z sukcesem przeprowadziła konsultacje transgraniczne ze stroną niemiecką, również ze stroną austriacką, gdzie te spotkania zakończyły się protokołami bez uwag, bez konieczności dalszych wyjaśnień. Więc tutaj to pokazuje, jak dobrze przygotowana jest spółka do prowadzenia tego rodzaju dyskusji, tego rodzaju konsultacji. I po etapie konsultacji transgranicznych przystąpimy do tak zwanego udziału społeczeństwa. To rozpocznie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. I faktycznie dzisiaj toczy się również takie spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem naszych pracowników, ponieważ spółce zależy na tym, aby prowadzić ten proces w sposób transparentny, aby prowadzić go w dialogu z samorządowcami, z samorządami tak na poziomie gmin, starostw, jak i Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o inne aspekty z punktu widzenia zezwoleniowego, to spółka jako pierwsza w pierwszym możliwym terminie wraz ze zmianą specustawy jądrowej złożyła wniosek o decyzję zasadniczą. I liczymy, że ta decyzja zostanie wydana do połowy lipca zgodnie z terminem ustawowym. Jest to decyzja, która formalnie potwierdzi, że inwestycja prowadzona przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe pozostaje w zgodzie z interesem publicznym, polityką energetyczną, polityką bezpieczeństwa państwa. Wraz z uzyskaniem tej decyzji będziemy gotowi do złożenia wniosku o decyzję lokalizacyjną, więc można powiedzieć, że z punktu widzenia zezwoleniowego jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia prac terenowych w lokalizacji wybranej przez inwestora, więc lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo. Z punktu widzenia biznesowego, komercyjnego, wraz z wyborem przez rząd w listopadzie zeszłego roku dostawcy technologii, a więc amerykańskiej firmy Westinghouse, technologii bezpiecznej z pasywnymi systemami bezpieczeństwa, istniejącej, co ważne, to jest takiej, która jest eksploatowana, wraz z wyborem tego dostawcy technologii spółka zawarła w grudniu porozumienie o współpracy, a następnie w lutym tego roku zawarła umowę, pierwszą umowę komercyjną, tak zwaną umowę pomostową na pierwsze prace przedprojektowe, pierwsze produkty techniczne, koncepcyjne. Natomiast właściwie zasadniczym celem na ten rok jest podpisanie jeszcze w tym roku umowy na prace projektowe, na projekt koncepcyjny pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Liczymy, że zostanie taka umowa zawarta jeszcze we wrześniu, czemu też poświęciliśmy bardzo wiele czasu, bardzo wiele negocjacji i te negocjacje wciąż trwają. Natomiast w niedalekiej przeszłości zawarliśmy również umowę, w maju zawarliśmy umowę wraz z amerykańską firmą Westinghouse oraz mamy na pokładzie generalnego wykonawcę, a więc firmę Bechtel i mamy tą drużynę, która tę elektrownię w przyszłości będzie budować. Podmiot, firma Bechtel jest wykonawcą doświadczonym. Ten tandem już funkcjonuje na budowie elektrowni jądrowej w ogóle w Stanach Zjednoczonych i jest gwarantem tego, że ten projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem i mamy nadzieję również, że w budżecie. Więc odpowiadając na pytanie o rok 2033, tak liczymy, że ten pierwszy prąd popłynie z elektrowni właśnie w roku 2033, że pierwszy reaktor zostanie oddany do eksploatacji w tym właśnie roku. Jeżeli chodzi o pozostałe działania, które prowadzi spółka, to są obszary związane z budowaniem kapitału ludzkiego oraz z budowaniem tutaj działalności komunikacyjnej w regionie, o której zresztą wspomniałem. W zeszłym roku odbyliśmy ponad 60 tego rodzaju spotkań z samorządowcami, z mieszkańcami i będziemy je kontynuować. Zależy nam na tym, aby ta inwestycja była inwestycją akceptowalną, aby była inwestycją, która jest realizowana w zgodzie z oczekiwaniami oraz potrzebami lokalnych samorządów.
Mówi pan o spotkaniach z mieszkańcami. Widzę, potwierdził pan prezes również to spotkanie, które trwa teraz w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami samorządu. A o czym chcą rozmawiać samorządowcy z wami i o czym dzisiaj rozmawiacie, bo to chyba bardzo istotny, no bardzo dobrze, że zbiega się to z naszym forum i to jest bardzo istotny punkt dzisiejszego dnia, również i dla was, bo to chyba pierwsze takie spotkanie.
To nie pierwsze spotkanie. Te spotkania się odbywają w miarę regularnie.
Ale chyba w takiej skali, bo to chyba dosyć duże spotkanie.
W takiej skali i owszem, ponieważ tutaj spotkanie dotyczy bezpośrednio kwestii związanych z raportem środowiskowym, więc tych aspektów, którymi są zainteresowane samorządy jest bardzo wiele. Począwszy od samego bezpieczeństwa tej elektrowni, jej eksploatacji, wpływu na środowisko, to umiejscowienia korzyści oraz potencjalnych utrudnień związanych z realizacją tej inwestycji. I chcę powiedzieć, że my te wszystkie kwestie chcemy omawiać, chcemy się wsłuchiwać w te oczekiwania i trzeba bardzo mocno podkreślić, że celem tej inwestycji, oczywiście kwestia bezpieczeństwa energetycznego, kwestia energii elektrycznej i wzmocnienia suwerenności energetycznej kraju jest bardzo istotna. Natomiast tu ta inwestycja będzie stanowić również bardzo silny impuls rozwojowy dla całego regionu tutaj Pomorza, gdzie ta inwestycja zostanie zbudowana. Tutaj wpływów tej inwestycji na ten rozwój ten gospodarczy jest bardzo wiele. Począwszy chociażby od wpływów z podatków od nieruchomości i innych wpływów, co spowoduje, że te gminy, gmina, na terenie której zostanie zlokalizowana elektrownia, będzie uzyskiwać 50% przychodu, 50% podatku od nieruchomości z tej elektrowni. Gminy ościenne pozostałe 50%. Jest to jedyny taki mechanizm istniejący w specustawie jądrowym dotyczący podziału tego podatku pomiędzy samorządy. Będziemy również pracować nad stworzeniem łańcucha dostaw, zwanego local contentu, to znaczy maksymalizować udział lokalnych przedsiębiorstw i lokalnych społeczeństw w realizacji inwestycji. Szacuje się, że na jedno miejsce przy realizacji tej inwestycji przypada 5 miejsc pracy pośrednich, w gastronomii, w usługach. Ten region bez wątpienia zmieni się nie do poznania. Samorządy również interesują się, jak będzie wyglądała infrastruktura drogowa. Widzi, że 20 czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie finansowania inwestycji towarzyszących tej inwestycji, a więc zostaną zbudowane dodatkowe drogi, zostaną zbudowane dodatkowe połączenia kolejowe, linie przesyłowe i mieszkańcy będą mogli z tych inwestycji jak najbardziej korzystać, więc liczymy, że ta inwestycja przyczyni się do rozwoju całego regionu, do rozwoju szkolnictwa technicznego, wyższego, specjalistycznego.
Panie prezesie, będziemy ten wątek kontynuować, czyli elektrownia atomowa, to będzie też i ta infrastruktura, która powstaje, to też jest wsparcie dla panów z Polskiej Grupy Energetycznej, dla biznesu i dla PKN Orlen. No mamy tutaj na Pomorzu, Pomorze staje się zagłębiem, to jest no, tak jak kiedyś Śląsk dla Polski był dostawcą właśnie tego węgla i energii elektrycznej, to dzisiaj Pomorze staje się takim centrum zasilania w energię elektryczną wręcz Polski, można powiedzieć, i za chwilę to się wydarzy. Panie prezesie, zwracam się do prezesa Lechosława Rojewskiego. Jak wasze inwestycje postępują? Ile tych pieniędzy na to nasze Pomorze przywieziecie? Pan prezes Młynarkiewicz wspominał tutaj o tym, jakie korzyści odniesie Pomorze. Jakie korzyści odnosi Pomorze, już odnosi z waszych inwestycji, bo no, plany są poważne. Poważne inwestycje na miliardy. Pan prezes Rojewski.
Szanowni państwo i radiosłuchacze, i państwo tutaj zgromadzeni na sali, powiem tak, że Polska Grupa Energetyczna jako lider w transformacji energetycznej, oczywiście nic nie ujmując Orlenowi, musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. To zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju to jest dywersyfikacja dostaw energii z różnych źródeł. I musimy sobie uzmysłowić to, że jesteśmy na etapie tej transformacji, ale ta transformacja w stosunku do tego, co nam proponuje dzisiaj Unia Europejska, ma biec znacznie szybciej, niż my ją możemy przeprowadzić. Więc w tym miksie energetycznym na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć o tym, że całkowicie pozbędziemy się węgla, czy też kamiennego, czy też węgla brunatnego, bo niestety, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo dostaw Polakom energii elektrycznej, nieprzerwane dostawy, musimy to posiadać jeszcze obecnie w naszym miksie energetycznym, a to pokazała sytuacja geopolityczna, która miała i ma miejsce dzisiaj, chociażby wojna na Ukrainie. Jak uzależnienie się od dostaw surowców z różnych źródeł, przede wszystkim z źródła rosyjskiego, jak wpłynęło na sytuację nie tylko w naszym kraju, ale również w innych krajach europejskich. Dlatego dla nas priorytetem jest uniezależnienie się od dostaw właśnie z Rosji. I w tym kontekście tutaj nie tylko możemy mówić o offshore i o budowie morskich farm wiatrowych, dlatego że rozwijamy również i inne źródła, rozwijamy onshore, rozwijamy fotowoltaikę, rozwijamy, tak samo idziemy w kierunku energetyki jądrowej, a także i w innych kierunkach związanych tutaj z wodorem, ale o tym nie będziemy dzisiaj
tajemnica
mówić. Więc nasza dywersyfikacja w tym miksie jest bardzo duża. Zdajecie sobie Państwo zapewne sprawę z tego, że Morze Bałtyckie jest tym akwenem, gdzie idealnie nadaje się na dostawy z morskich farm wiatrowych energii elektrycznej. W takim opracowaniu, które zostało przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w zeszłym roku, pokazuje, że do 2040 roku tej energii dostarczanej z Morza Bałtyckiego powinno być w granicach 68 gigawatów. Jest to bardzo duże i oczywiście nie dotyczy to tylko Polski, ale dotyczy to również innych państw skandynawskich, czy też państw z Europy Zachodniej, które rozwijają również energetykę wiatrową. Jeżeli chodzi o same PGE, to obecnie my realizujemy dwie farmy wiatrowe na morzu. Realizuje je nasza spółka zależna Baltica. Realizujemy farmę Baltica 2 i farmę Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 gigawata. I mamy taką nadzieję, że do 2030 roku będzie dostarczona taka moc z tych farm. Oczywiście z tymi farmami wiąże się cały łańcuch logistyczny dostawców, podwykonawców, biura projektowe, różne firmy doradcze. Wykorzystujemy tutaj przede wszystkim potencjał z wybrzeża, chociażby firma Projmors, chociażby Instytut Badań Wodnych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, chociażby Uniwersytet Morski w Gdyni, więc jest bardzo duże zaangażowanie firm z wybrzeża. Ale myślimy o tym, żeby również zaangażować w przyszłości, bo tak jak tutaj pan prezes wspomniał, również pozyskaliśmy nowe wyspy na Morzu Bałtyckim. Będziemy realizować szeroki program offshore'owy i w związku z tym liczymy na to, że w miarę nabierania doświadczeń przez wykonawców, polskich wykonawców, dostawców materiałów, ten local content pójdzie za tymi projektami, a jednocześnie przyniesie to określone środki na Pomorze.
Pan prezes liczy pieniądze w Polskiej Grupie Energetycznej. To bardzo odpowiedzialne stanowisko. Pytanie takie właśnie, ile to wszystko was kosztuje i czy przeliczaliście, może robiliście takie szacunki, jakie tutaj zyski odniesie właśnie rejon, w którym wy będziecie działali, ile może powstać na przykład nowych miejsc pracy?
Jeżeli chodzi o liczbę, panie redaktorze, no to jest tajemnica handlowa, więc tego...
O różnych cyfrach się mówi.
No o cyfrach się mówi, tak.
Orlen na przykład chce na zieloną transformację do 2030 roku wydać, zdaje się, ponad 40 miliardów złotych, także...
No my chcemy wydać 75, więc jak będziemy się tak przerzucać, to rzeczywiście ta liczba jest duża. Natomiast jeżeli popatrzymy w kontekście projektów na następne lata, to ta liczba się w zasadzie podwoi, więc to wszystko zależy od tego, jak szybko, w jakim tempie i jakie elementy będą rozwijane, tak? Bo wracając tutaj do prezesa Mazurkiewicza, sam projekt jądrowy to jest kilkaset miliardów euro, żeby zainwestować i żeby powstała energetyka jądrowa. Tak? My realizując program energetyki jądrowej, biznesowy program, całkowicie niezależny od tutaj sektora publicznego, bo realizujemy go z ZP PAK-iem, czyli z firmą z grupy Polsat, razem z Koreańczykami, więc zdajemy sobie sprawę, ile ten program będzie potrzebował środków. Za tymi środkami idą również środki na Pomorze, tak jak powiedziałem, tak? Bo to się wiąże zarówno z portem serwisowym, który mamy w tej chwili w Ustce i który rozbudowujemy. Myślimy o porcie instalacyjnym, bo obecnie port instalacyjny, który mamy, to jest port w Gdańsku, ale to jest port na zasadach dzierżawy o ograniczonym terminie dostępności, więc musimy też myśleć o własnym porcie instalacyjnym i w kontekście następnych lat na pewno taka inwestycja się pojawi. Więc idą za tym setki milionów, a nawet miliardy złotych. Tak? Jest to korzyść dla społeczeństwa, bo tworzy to, tak jak powiedział prezes Mazurkiewicz, miejsca pracy. I to miejsca pracy, które są bardzo potrzebne w województwie pomorskim, tak? Bo zdajemy sobie, że w kontekście różnych ostatnich przedsięwzięć, które zostały podjęte tutaj w tym województwie, niezbędne są podmioty gospodarcze, niezbędne jest to, żebyśmy podnieśli ten poziom gospodarczy wybrzeża, żeby jednocześnie ludzie nie musieli stąd uciekać gdzieś w głąb kraju albo za granicę, żeby tutaj były miejsca pracy i żebyśmy tutaj mogli mocno się rozwijać.
Pan prezes Młynarkiewicz będzie również tworzył miejsca pracy. Za chwileczkę porozmawiamy, jakich fachowców wam potrzeba, ale teraz mam obok siebie tutaj przedstawiciela województwa pomorskiego, a mianowicie przedstawiciela rządu, wojewoda Dariusz Drelich. To poważne wyzwanie również dla administracji rządowej. Ja chciałem o to wyzwanie zapytać pana rzecznika rządu Piotra Millera, ale w ostatniej chwili odwołał to spotkanie z nami. Pilne obowiązki niestety przeszkodziły mu w uczestnictwie w naszej debacie. Pytanie zatem do pana wojewody. No to chyba to są duże wyzwania. Rozumiem, że ta kooperacja z prezesem Młynarkiewiczem, z panami prezesami z PGE i z PKN Orlen trwa. I rozumiem, pan wojewoda, który zna samorządowców Pomorza, chyba jak nikt, bo widziany jest w wielu miejscach, pan wojewoda aktywnie prowadzi tą politykę komunikacji z samorządowcami, to też przy okazji między innymi Polskiego Ładu. Rozumiem, że te wszystkie problemy pomoże załagodzić, jeśli takie powstaną. Pan Dariusz Drelich.
Ja może zacznę od małego sprostowania, bo pan prezes był łaskaw powiedzieć, że na Pomorzu mamy taki problem, że potrzebujemy nowych miejsc pracy, no my potrzebujemy nowych technologii, potrzebujemy oczywiście miejsc pracy, które będą znacznie lepiej wynagradzane niż średnia krajowa, niż średnia w województwie, które jest zresztą jednym z przodujących, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie w gospodarce. My musimy w tej chwili pracować bardzo nad tym, żeby zapewnić kadry dla tych wszystkich inwestycji, bo panowie tutaj mówili z punktu widzenia swoich firm, swoich spółek. No pan prezes budujący elektrownię atomową na razie ma to największe zadanie i to jest zadanie na Pomorzu i to są rzeczywiście setki milionów złotych. Ja w tej chwili podsumowując te inwestycje, oczywiście w energetykę są największe, bo to jest elektrownia atomowa i to są elektrownie wiatrowe na morzu, ale do tego inwestycje w porcie. Oczywiście też budowa w tej chwili trwająca. Są zaawansowane prace nad rozpoczęciem już prac budowlanych portu instalacyjnego, bo Łeba, bo Ustka to są porty serwisowe, ale pamiętajmy, że w 2026 roku i to w pierwszym kwartale powinien już być gotowy port instalacyjny w Gdańsku. Terminal T 5, który jest w tej chwili już po wielu decyzjach administracyjnych i w tej chwili chodzi o to, żeby jak najszybciej rozpocząć budowę tego portu, bo tu mamy bardzo napięty harmonogram. Chcemy, żeby te roboty fundamentowe przy farmach wiatrowych na morzu w 2026 roku się rozpoczęły i żeby pierwszy prąd, bo o to de facto chodzi, żeby, tak jak powiedział pan redaktor na początku, żeby było zasilanie w energię w naszych domach i w naszych firmach, w naszych przedsiębiorstwach. I to się w tej chwili dzieje. I odwracają się rzeczywiście bieguny, bo te inwestycje, które są na Pomorzu, infrastrukturalne, głównie w energetykę, to podsumowując, jest już nie mniej niż 500 miliardów złotych. To są inwestycje, które są prowadzone na Pomorzu, które są największe w Polsce, bo elektrownia atomowa prawdopodobnie jest w tej chwili największym projektem takim punktowym. Elektrownie wiatrowe będą wycenione, są jeszcze więcej, bo mówimy tutaj o mocach w tej chwili tych z decyzji, które są już podjęte, to jest około 6 gigawatów, to jest więcej niż elektrownia atomowa, która w tej chwili jest projektowana, ale pamiętajmy, że nasze wybrzeże Bałtyku, głównie na tej długości granicy województwa pomorskiego, to jest 28 gigawatów potencjału z 96 na Bałtyku, więc 30% całego potencjału Morza Bałtyckiego, jeżeli chodzi o energię wiatrową, to jest właśnie Pomorze. I będziemy pewnie musieli jeszcze przyspieszać te prace, tak żeby w 30 roku to nie było 6 czy 7 gigawatów, tylko żeby to było już 11 i żebyśmy zmierzali do tego, że będziemy osiągać tam 20 gigawatów mocy zainstalowanej na Pomorzu bardzo szybko, bo z elektrownią atomową, która będzie stabilizowała tą sieć bez wątpienia, bo będzie, na dzisiaj wiemy, że to będzie 4 czy może więcej gigawatów, będzie stabilizowała tą sieć zainstalowaną na morzu, ale pamiętajmy też, że już mamy taką dużą baterię w okolicach elektrowni atomowej, czyli elektrownię szczytowo-pompową, która będzie magazynować również energię, która też będzie stabilizować system elektroenergetyczny, a dla przykładu tylko powiem, że to, co w tej chwili się dzieje, czyli w przypadku budowy farm wiatrowych, to już wydaliśmy 14 pozwoleń. Generalnie to były pozwolenia związane z budową sieci przyłączeniowej, czyli stacji linii energetycznych, które już w tej chwili muszą być budowane, bo jeżeli mówimy o 26 roku instalacji już wież, które będą produkowały energię, to już w tej chwili budujemy do nich przyłącza. 4 linie, 400 kV, to jest najgęstsza sieć w tej chwili już w Polsce, jeżeli chodzi o sieć elektroenergetyczną. To są inwestycje samej PSE na poziomie szacunkowym 6 miliardów złotych, czyli widzimy, że same podłączenia, sama infrastruktura dostępowa to są wiele miliardów złotych. 20 czerwca, jak wspomniał pan prezes spółki elektrownie atomowe, została podjęta uchwała Rady Ministrów, dzięki której ta infrastruktura dostępowa, ta infrastruktura, która jest potrzebna do budowy elektrowni, będzie finansowana z budżetu państwa i to jest 4,7 miliarda złotych i to są przede wszystkim pieniądze na to, żeby wybudować drogę krajową w klasie S, połączoną z systemem dróg krajowych, czyli z trasą S6, która jest w tej chwili w budowie. To jest linia kolejowa, nowa, przebudowane linie kolejowe, remonty, żeby były linie, które będą doprowadzały strumień towarów, czyli linie towarowe, ale też oczywiście ruch pasażerski będzie się na tych nowych liniach odbywał. I to jest oczywiście budowa budowli hydrotechnicznych przez Urząd Morski, czyli można by powiedzieć w skrócie małego portu, który będzie nowym portem do budowy elektrowni atomowej, ale też będzie pewnie wykorzystywany do różnych innych zadań w przyszłości i on już tam pozostaje. I oczywiście ważne jest, bo to jest program rządowy, budowy infrastruktury dostępowej związanej z budową elektrowni atomowej, ale ta infrastruktura będzie również służyła wszystkim innym inwestycjom. Tutaj jesteśmy do tego...
Pan wojewoda w imieniu rządu mówi, że rząd pomoże, będzie lepiej, będzie można lepiej jeździć, lepiej przewozić różne potrzebne elementy do produkcji, do wytwarzania, do wykonywania, do realizacji tych projektów, które będą realizowali obecni z nami.
Zapewne prezesi. Też ważne jest, że program rządowy, który będzie finansował te inwestycje, on będzie mógł też finansować szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy tego regionu, czyli będzie mógł finansować takie inwestycje, które nie są finansowane z innych programów rządowych, takich jak Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, czy program drogowy, które już w tej chwili finansują infrastrukturę, która również będzie służyła tym inwestycjom. Natomiast ten program będzie dedykowany tym samorządom. Nie tylko gmina Choczewo, ale również cały region. I myślę, że pomoże również, bo ten program oczywiście on jest w tej chwili w takim kształcie uchwalony, ale on do 2029 roku jest zaplanowany. Może być oczywiście przedłużony. Kwoty mogą być zwiększane w zależności od tego, jaka będzie sytuacja. Więc programy rządowe są bardzo ważne, bo one otwierają możliwość też rozmowy. Mówiliśmy o tym spotkaniu z samorządami dzisiaj. To też ten program rządowy będzie temu służył, żeby finansować te inwestycje, które będą realizowały samorządy.
Rozmawialiśmy na temat z panem prezesem Narkiewiczem. Ten temat poruszyłem jako pierwszym naszym rozmówcą, ale chciałbym też panów zapytać, czy mogą być jakieś przeszkody w realizacji waszych planów? No bo na przykład mamy dosyć taką niestabilną sytuację, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe. Również w Unii Europejskiej ścierają się różne poglądy. No, mieliśmy tą solidarność energetyczną, solidarność europejską, której nie było. Świadczył o tym rurociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2. Czy może dojść na przykład do zmiany polityki klimatycznej w Unii Europejskiej? Panów zdaniem, zwracam się tutaj do przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej i PKN Orlen i może ktoś chcieć pójść w inną stronę niż idziemy i co wtedy z tymi projektami? Jakie są zagrożenia dla waszych projektów wiatrowych, projektów morskich? Pan prezes Nowicki.
Panie redaktorze, przede wszystkim jeszcze wracając do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem i z tym kierunkiem. Dzisiaj myślę, że dyskurs w Brukseli czy też w innych krajach zachodnich, on zmienił optykę. To znaczy widzimy i dostrzegamy to, co my dostrzegaliśmy już kilka lat temu jako Polska, gdzie tą transformację energetyczną chcemy przeprowadzić w sposób zrównoważony, w sposób stopniowy. Tak, aby już zawarte umowy społeczne, no bo przecież trzeba pamiętać, że kwestia związana u nas, jak w naszym wypadku z węglem, no to jest pewna umowa społeczna, to jest pewien okres no tej transformacji energetycznej, jest na agendzie w wielu stolicach europejskich i w Brukseli. Trzeba powiedzieć jasno, że działania, które podjęliśmy, aby uniezależnić się, zdywersyfikować źródła, jak tu wspomniany Baltic Pipe, jak kwestia związana z onshorem, jak terminal gazowy, jak interkonektory, jak dzisiejsza nie tylko strategia, bo proszę Państwa, to, o czym my tu mówimy, to są realne plany. To nie jest na poziomie policy, tylko na poziomie wykonawczym. I to musi być na tych kilku poziomach. Pierwszy to jest, o których mówiliśmy, to jest ta stabilna podstawa, węgiel plus atom. Niemcy otwierają kolejne, mają 14 kopalni węgla kamiennego plus otwierają nowe pozwolenia na kopalnie węgla brunatnego.
Greta Thunberg chciała zatrzymać, ale Niemcy się nie dali.
No to jest rozsądek. Znaczy że tak powiem, ta młodzieńcza, ten młodzieńczy zryw takiego romantyzmu do ochrony klimatu zawsze musi być weryfikowany poprzez rozsądek. No bo przecież, tak jak powiedział pan wojewoda, wysokotechnologiczne miejsca pracy, czyli te wysokomarżowe, a Polska dzisiaj jest w stanie konkurować, dlatego że polska myśl techniczna w wielu miejscach jest zaszczepiana i przenoszona już coraz częściej dzięki inwestycjom, zarówno tym krajowym, jak i zagranicznym. I nie jest tu prawda to, co mówi opozycja, że te inwestycje zagraniczne się zmniejszyły. Nie, proszę spojrzeć sobie na wskaźniki. A żeby były przemysł wysokotechnologiczny, potrzebuje stabilnej energii. I oprócz tej transformacji energetycznej, o której tak wszyscy mówimy, zachodzi pewien zmiana paradygmatu społecznego, no bo proszę spojrzeć. Ten przemysł taki ciężki, ulokowany był kiedyś, no, południe Polski, Śląsk, czyli tam, gdzie te moce wytworzeniowe były największe. Dzisiaj w dyskusji z inwestorami jednym z kluczowych kryteriów jest kwestia związana z dostarczeniem i stabilnością energetyczną. I zapewne słyszeliśmy wszyscy odnośnie nowej inwestycji największej w historii Intela właśnie w Polsce ze względu na te działania, które zaowocowały bezpieczeństwem energetycznym Polski dzisiaj i na przyszłość. I tutaj, jak wszyscy siedzimy, zarówno ta strona jądrowa, strona offshore'owa, onshore'owa, fotowoltaiczna, czy jakiekolwiek źródło, ono ma służyć, żeby ten rynek mocy był stabilny, bezpieczny dla mieszkańców, dla inwestorów. Mało tego, kadry, które są potrzebne, to przede wszystkim wyzwanie też dla nas jako przemysłu, które realizujemy poprzez współpracę, czy to na poziomie szkół średnich, czy to na poziomie szkół wyższych, bo to jest, kapitał ludzki jest tym, czym jest największym dobrem w całym projekcie. I o tym wiemy.
No właśnie, a jak to widzi pan prezes Rojewski?
Czy... Podobnie. Natomiast tak, no chciałbym tutaj panu wojewodzie odpowiedzieć, że zapewnienie tych kadr to my już realizujemy od dłuższego czasu, realizując projekty na lądzie, jak i na morzu w zakresie przede wszystkim energetyki wiatrowej. Mamy współpracę z uczelniami nie tylko w głębi Polski, ale również z naszą Politechniką Gdańską czy z naszym Uniwersytetem Morskim. Realizujemy również zapewnienie kadry na poziomie średnim. Wczoraj podjęliśmy decyzję, że uruchomimy kierunek w jednym z techników na potrzeby energetyki morskiej. Więc ta kadra będzie powstawała i ta kadra będzie na pewno tutaj przybywała na wysokim poziomie wykształcona, która będzie w stanie realizować nasze projekty. Tym bardziej, że realizując je zarówno Orlen, jak i my z naszymi wspólnikami z zagranicy, nabieramy tego doświadczenia. Im jesteśmy bardziej zaawansowani w tych projektach, tym bardziej nasze doświadczenie jest większe. Tak jak już w tej chwili na poziomie energetyki wiatrowej na lądzie, w zasadzie mamy wykształcone takie służby własne, że mamy na tyle doświadczenia, że realizujemy to polskimi zasobami, nie korzystając z zasobów zagranicznych.
Panie prezesie, to może jeszcze pan grupa PGE reaktywuje do życia polskie stocznie, które... No, które nie działają, bo przecież jednostki pływające są bardzo potrzebne, żeby wiatraki instalować na morzu.
No myślę, że tutaj potencjał naszych kolegów z Orlenu, którzy w grupie mają spółkę, która się tym zajmuje, jest większy niż nasz. Tak? My na ten moment jeszcze nie mamy doświadczenia morskiego i myślę, że na razie skupienie się na tych trzech filarach, o których ja tutaj powiedziałem, dla nas jest najistotniejsze, żeby uniezależnić się przede wszystkim od dostaw zewnętrznych i żeby bezpiecznie zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii dla naszych domów i dla Polaków. I jednocześnie, żeby ten miks energetyczny był na tyle tani, żeby Polacy nie obawiali się o to, że coraz więcej cena będą ze swojego portfela wydawać. A trzeba sobie zdać sprawę, że energia z wiatru jest najtańsza.
O, to różnie się mówi.
A nie.
Różnie w różnych miejscach świata pewnie to wygląda.
Panie redaktorze,
jeszcze słowo, bo jeszcze pan prezes Młynarkiewicz będzie za chwilę otrzymał ode mnie bardzo trudne pytanie, ale jeszcze pan prezes Nowicki.
Jedno zdanie tylko. Jeśli chodzi o, znaczy reprezentujemy tu dwie duże grupy energetyczne, ale tak naprawdę to, co robimy, robimy w synergii dla naszej ukochanej Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o tę kwestię związaną ze statkami, którą pan tutaj tutaj redaktor poruszył, no to mamy w grupie Lotos Petrobaltic, z którymi prowadzimy rozmowy właśnie dotyczące i statków serwisowych, którzy mają doświadczenie, kompetencje, tak aby wskrzesić tego ducha Pomorza jako tego miejsca, gdzie no, to wykuwa się te jednostki wodne. No i trzeba pamiętać też, że jedna z naszych tutaj spółek Energa, ona też będzie nie tylko dystrybuowała tą energię, ale też no, ma ten szeroki komponent włączenia w kooperacji w związku z tym przemysłem offshore'owym polskie podmioty tutaj lokalne.
Pytanie jeszcze do pana prezesa Młynarkiewicza. Panie prezesie, a czy pan obawia się właśnie jeszcze jakichś takich działań, no, na przykład właśnie ze strony Unii Europejskiej, czy ze strony naszych sąsiadów, z którymi się dogadaliście, czyli chodzi mi o Niemców, które mogą spowodować to, że ten projekt zostanie elektrowni atomowej zostanie wstrzymany, czy pan to wyklucza? Czy to można w ogóle całkowicie wykluczyć? Czy istnieje takie niebezpieczeństwo?
Panie redaktorze, my prowadzimy projekt w otwartym dialogu, transparentnie, również z Komisją Europejską pozostajemy w dialogu i komunikujemy swoje działania. I tak będzie przez cały okres tej inwestycji, realizacji tej inwestycji, co jest gwarantem tego, że żadna ze stron nie pozostanie zaskoczona i będziemy adresować wszelkie wyzwania terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I myślę, że najlepszym dowodem jest też formuła, w jakiej zakończyliśmy te konsultacje transgraniczne. Jeżeli mówi pan tu o obawach pochodzących z krajów ościennych, to my takich głosów dzisiaj nie mamy. To znaczy te konsultacje, które zostały przeprowadzone tak osobiście pomiędzy krajami bilateralnie w formie spotkań eksperckich, one były przeprowadzone w bardzo dobrej, rzeczowej, merytorycznej atmosferze zrozumienia również i zrozumienia co do tego, że Polska ma prawo decydować o własnym miksie energetycznym oraz źródłach wytwórczych, co zresztą jest zapisane bardzo wyraźnie w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale też bardzo istotne jest to, i to jest dobry prognostyk na przyszłość, że energetyka jądrowa znalazła się w taksonomii Unii Europejskiej, więc jest postrzegana jako to stabilne, czyste, bezpieczne, zeroemisyjne źródło energii elektrycznej. Więc my tym wszystkim tutaj sygnałom i wszystkim tego rodzaju inicjatywom czynnie w nich uczestniczymy i na tę chwilę takich obaw wydaje się, że nie ma. Natomiast będziemy oczywiście też przez cały okres tej realizacji, tej inwestycji, która jest rozłożona w dekady, mając na uwadze to, że polskie elektrownie jądrowe zostały powołane do realizacji dwóch elektrowni jądrowych, gdzie znamy dzisiaj lokalizację pierwszej elektrowni, będziemy oczywiście reagować też na wszelkie zagrożenia i wyzwania, ryzyka. Natomiast chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, o której mówił pan wojewoda i myślę, że ona jest bardzo istotna, że realizacja tej inwestycji stworzy bardzo wiele wysokospecjalistycznych miejsc pracy. Rozwój gospodarczy tutaj jest kluczowy. To jest około kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w różnych sektorach, tylko ze względu na jedną inwestycję. I teraz, jeżeli chodzi o te wysokospecjalistyczne stanowiska, czy też formy zatrudnienia, to trzeba powiedzieć, że dzisiaj Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska ma listę potencjalnych 80 przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorstw, które brały udział w realizacji inwestycji jądrowych na całym świecie w różnym zakresie. To są naprawdę specjalistyczne przedsiębiorstwa. A co najmniej 300 po odpowiednich uprawnieniach jest gotowych do również uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. To pokazuje, że mamy wykwalifikowaną kadrę na rynku inżynierów, różnych rodzajów specjalistów od zarządzania projektami, fizyków, budowlańców, którzy będą w tym procesie brali czynny udział i liczymy, że ten local content będzie jak największy. Dzisiaj mówi się o tym i taka jest też oferta tutaj podmiotów amerykańskich, że do 50% przy pierwszym reaktorze tych robót powinno być wykonanych przez podmioty krajowe. do 60 na kolejny, na drugi kolejny. I to będzie zależało tylko i wyłącznie też od naszej sprawności, ale też tych przedsiębiorstw, które powinny zaangażować i będziemy gorąco zachęcać do tego, żeby się zaangażowały w realizację tego przedsięwzięcia, żeby faktycznie maksymalizować ten udział lokalnych przedsiębiorstw. Także tutaj prowadzić otwarte spotkania, spotkania już się odbywają, liczymy, że to zainteresowanie będzie bardzo duże.
Będziemy się przyglądać całej inwestycji i obserwować ją pilnie. Nowe technologie trzeba okiełznać i wykorzystać, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie słowo, panie wojewodo, mamy minutę. Sądzi pan, że zapowiedzi panów prezesów to się wszystkie zmaterializują i będzie no, lepiej niż nawet myślimy, że będzie?
Harmonogram mamy bardzo napięty i on jeszcze przyspieszył w związku z kryzysem wywołanym napaścią Rosji na Ukrainę. Ja myślę, że w tej chwili zmienia się oblicze Rzeczpospolitej, ale najbardziej zmienia się oblicze Pomorza, bo zmieniają się bieguny. Pomorze zaczyna być największym w Polsce producentem energii elektrycznej. Czy mogliśmy sobie to wyobrazić niedawno i będziemy musieli to zrobić jeszcze szybciej niż żeśmy planowali.
Czy żadne zmiany polityczne temu nie przeszkodzą?
Nie mogą przeszkadzać zmiany polityczne, mogą tylko sprzyjać, a w tej chwili rząd prowadzi taką politykę, która jest nastawiona na to, żeby przyspieszać te wszystkie procesy, żeby pieniądze, które również są potrzebne z budżetu państwa, były wykorzystane do tego, żeby te projekty jak najszybciej zrealizować i żeby te harmonogramy zrealizowały się nie później niż są zaplanowane, a być może uda się jeszcze coś przyspieszyć.
I tu musimy postawić kropkę. Liczymy na panów prezesów, że te projekty panowie prezesi dowiozą do końca, do szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję za udział w debacie. Gośćmi debaty trzeciego forum Morskiego Radia Gdańsk byli dzisiaj pan Łukasz Młynarkiewicz, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Polskiej Elektrownie Jądrowe.
Dziękuję.
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Robert Nowicki, członek zarządu Orlen Neptun.
Bardzo dziękuję.
I Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu do spraw finansowych Polskiej Grupy Energetycznej.
Kłaniam się.
Trzymamy panów prezesów za słowo. Dziękuję. Piotr Kubiak.